Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak, Kamil Klimczak. To kolejny odcinek naszego cykielu lub cyklu o liberalizmie z profesorem Adamem Wielomskim.
Dzień dobry, witam Cię Kamilu serdecznie, witam również wszystkich tych, którzy nas oglądają i słuchają, a szczególnie jednego widza, którego...
Niedohabilitowanego, tak, pozdrawiamy serdecznie. W tym cyklu będziemy go pozdrawiać szczególnie regularnie i ciepło, ponieważ myślę, że ten cykl prędzej czy później zostanie dostrzeżony, bo jest to atak na najświętszą świętość u tego pana.
Samo serce niedohabilitowania.
Jesteś okrutny. Jesteś okrutny i paskudny w ogóle pod tym względem.
Się nawet do sadyzmu.
Tak, dobrze. Dzisiaj będziemy mówić o relacjach liberalizmu z religią, oczywiście religią chrześcijańską, czy nawet głównie katolicką, aczkolwiek wątki innych wyznań się gdzieś tam pobocznie też pojawią, nawet dość istotnie. Ta, powiedzmy, infiltracja jest w ostatnich dziesięcioleciach myśli liberalnej bardzo widoczna, no ale należałoby sobie zadać pytanie. Mówię oczywiście o infiltracji Kościoła katolickiego, bo wielu liberalnych hierarchów możemy znaleźć, żeby daleko nie szukać, na przykład takiego kardynała w Łodzi możemy znaleźć. I na innych stolicach biskupich w Polsce to też, a na Zachodzie to już w ogóle, no ale czy liberalizm można połączyć z takimi ideami, no jak chociażby grzech pierworodny, czy łaska, o czym też trochę mówiliśmy poprzednio, ale też z, w ogóle z nauką o sakramentach katolicką, czy z dogmatem o nieomylności papieskiej.
Nie można połączyć. Są to systemy wzajemnie sprzeczne, w najwyższym poziomie sprzeczności, jaki możemy sobie to wyobrazić. Stąd też pozdrawiany przez nas niedohabilitowany wyjątkowo nie lubi Kościoła katolickiego, ponieważ ma głębokie przekonanie i w sumie słuszne, co u niego rzadkie, ale akurat tutaj ma rację, że pomiędzy katolicyzmem a liberalizmem połączenia nie da. Rzeczywiście rozmawialiśmy ostatnio o grzechu pierworodnym, więc tutaj będzie można odesłać naszych słuchaczy, gdzie zwracałem uwagę na to, że ponieważ katolicyzm rzymski, czy w ogóle szerzej całe chrześcijaństwo, za prawdę wiary przyjmuje istnienie grzechu pierworodnego, nie bardzo do końca wiedząc tak naprawdę, czym ten grzech jest, bo tu się teologowie sprzeczają, dlatego że nie jesteśmy w stanie porównać człowieka sprzed grzechu pierworodnego ze współczesnym, ale w każdym razie również przedstawiciele nauk, nie wiem, biologicznych, medycznych powiedzą nam, że w człowieku istnieje pewna niedoskonałość, którą właśnie chrześcijanie nazywają grzechem pierworodnym. No i liberalizm oczywiście tą niedoskonałość neguje. Jak sobie spojrzymy do wszystkich klasyków liberalizmu, są oni przekonani, iż człowiek mocą swojego własnego wysiłku, mocą własnego rozumu jest w stanie zbudować lepszy świat, tak jakby nie był obciążony grzechem pierworodnym, zarówno człowiek, jak i całe stworzenie. I ta wiara jest bardzo silna, stąd jest liberalna wiara w postęp. Ona jest oparta na przekonaniu, że grzechu pierworodnego nie ma. Innymi słowy, z punktu widzenia teologicznego, liberalizm reprezentuje taką herezję, którą nazywano kiedyś pelagianizmem. Od Pelagiusza, takiego mnicha irlandzkiego czy szkockiego, dokładnie nie wiadomo, który głosił, że człowiek nie jest obciążony grzechem pierworodnym. Konsekwentnie, jeśli liberałowie negują de facto pojęcie grzechu pierworodnego, no to w takiej sytuacji do zbawienia nie jest człowiekowi również potrzebna łaska. No bo łaska jest po co? Po to, żeby zregenerować nas do stanu sprzed grzechu. Może nie fizycznie, bo i tak chorujemy, umieramy, ale jakby no, do naszej zdolności połączenia się z Bogiem i miłości do Boga i do wyboru dobra. No i konsekwentnie, jeśli nie ma grzechu pierworodnego i nie ma łaski, no to również nie ma sensu istnienia sakramentów, które no, są jakby nosicielami łaski i zbliżenia do Boga. Skoro człowiek nie odpadł od Boga, bo nie było grzechu pierworodnego, oczywiście sakramenty nie są potrzebne. No i wreszcie ostatnia z tych rzeczy, o które pytasz, nieomylność papieska. Tutaj na słowo nieomylność papieska liberałowie dostają dosłownie ataku apopleksji ze złości, dlatego że wierzą w to, że każda jednostka jest w stanie swoim własnym, indywidualnym rozumem dojść do prawdy. I koncepcja, w której rozstrzygający autorytet w kwestiach wiary i moralności jest autorytetem wobec jednostki zewnętrznym, a jest to autorytet papieża będącego zastępcą Chrystusa na ziemi, no jest oczywiście dla nich nie do przyjęcia. Tu można by postawić taką dychotomię wprost. Albo liberalizm, albo nieomylność papieża. Liberał wierzy w nieomylność umysłu potencjalną każdej jednostki ludzkiej. Nie potrzeba mu więc żadnego autorytetu zewnętrznego, który by rozstrzygał kwestie sporne, dlatego że jest w stanie dojść do nich ludzki rozum, a jeśli ludzie się w tych kwestiach spornych ze sobą nie zgadzają, to powinni zadecydować większością głosów. Czyli ta zasada indywidualistyczna i demokratyczna, która wynika z liberalizmu, jest oczywiście sprzeczna z nauką Kościoła, która wierzy w nieomylność, zresztą nie tylko papieża, w nieomylność litery biblijnej, w nieomylność tradycji katolickiej, czyli ojców Kościoła, doktorów Kościoła, soborów i tak dalej, świętych również. No i wreszcie no, nieomylność papieża. To najbardziej liberałów irytuje i wkurza z powodu bardzo prostego. Jest to nieomylność jednostki. Skoro każda jednostka, mówi liberał, jest równa każdej jednostce, to głos pijaczka spod budki z piwem jest taki sam jak głos papieża, biskupa Rzymu, który definiuje i rozstrzyga prawdy w asystencji Ducha Świętego.
No tak, no więc za tym idzie, że no każdy sobie może interpretować, no to zaraz do tego dojdziemy. Ale właśnie, liberalizm katolicki to w takim razie brzmi jak oksymoron. No ale takie zwierzę chyba niestety istnieje.
No w praktyce istnieje. Tutaj ja się przygotowałem, jakby domyślając się tego pytania o liberalizm katolicki, znając ciebie. Mam tutaj taką książeczkę Louis Veillotta, francuskiego katolika z wieku XIX, z roku 1866, oczywiście wydanie współczesne, pod tytułem Illusion liberale. Iluzja liberalna. Jest to książeczka poświęcona właśnie tak zwanemu liberalizmowi katolickiemu i zaczyna się ona od słynnego zdania, właściwie od całej książeczki zapamiętano to słynne zdanie wejściowe. Są tą l'erezji, czując herezję. I potem rozpoczyna się cała krytyka tak zwanego liberalizmu katolickiego, czyli połączenia liberalizmu z katolicyzmem. No tak jak mówię, ponieważ liberalizm nie jest w stanie uznać grzechu pierworodnego, łaski, sakramentu, nieomylności papieskiej, tradycji, pojęcia magisterium, no to w takiej sytuacji liberalizm katolicki jest oczywiście pewną wewnętrzną, logiczną sprzecznością. To, co jest sprzecznością w doktrynie i w teorii, niestety zdarza się w praktyce, dlatego że ludzie nie zawsze są logiczni w swoim myśleniu i postępowaniu. Liberalizm katolicki może przyjmować dwie wersje. Dwie wersje występujące zresztą równocześnie. Wersja pierwsza, rzadziej spotykana, mówi, że można być katolikiem prywatnie i wierzyć i przylgnąć prywatnie do wszystkich prawd wiary nauczanych przez Kościół, prywatnie, ale w momencie, w którym katolik pełni jakąkolwiek funkcję publiczną, czyli prezydenta, parlamentarzysty, ministra, sędziego, urzędnika i tak dalej, to pełniąc tę funkcję nie posiada żadnych poglądów światopoglądowych i jakby zamyka swoją religijność w domu prywatnym, dosłownie w szafie na cztery spusty. Jest to oczywiście rozumowanie, które pozwala funkcjonować tradycyjnemu katolikowi, pełniąc różnego rodzaju funkcje polityczne i społeczne, że tak powiem, żyje prywatnie tym wiarą w Boga, Chrystusem i Kościołem, ale nie uzewnętrznia się to publicznie. To jest postawa, którą na przykład we współczesnym świecie reprezentował, zmarły parę lat temu, były prezydent V Republiki Francuskiej Jacques Chirac. Jacques Chirac, o czym mało kto wie, prywatnie był tradycjonalistą katolickim. Znaczy nie gdzieś tam spod, nazwijmy to, wezwania arcybiskupa, ale, że tak powiem, tradycyjnym katolikiem, prywatnie niezwykle religijnym. I powiem szczerze, kiedy się czyta o nim, o jego działalności politycznej, o inicjatywach politycznych, o różnych ustawach, które wetował lub nie wetował, to z jego działalności politycznej trudno byłoby wywnioskować, że był wierzący. Także taka postawa również się zdarza. Druga możliwa postawa jest to postawa, która dąży do połączenia liberalizmu i katolicyzmu zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym. W tym sensie jest ona logiczna, konsekwentna, że łączy się to, nie rozdzierając tego sztucznie. I wtedy pojawia się właśnie tak zwany liberalizm katolicki, ta iluzja liberalna Wyjota, w której on czuł herezję, dlatego że pod wpływem liberalizmu, jak był katolika, pojawia się przekonanie, że powinien on poddać dogmaty Kościoła, literę Pisma Świętego, tradycję katolicką, magisterium Kościoła, również to nieomylne, te nieomylne rozstrzygnięcia papieży, powinien poddać osądowi swojego rozumu liberalnego. Z niektórymi się zgadza, z niektórymi nie. A ponieważ w takiej sytuacji, co jest prawdą, a co tą prawdą nie jest, no to w takiej sytuacji tego typu liberalny katolik ostatecznie sięga po ten sam środek, co liberałowie, aby ustalić jakąś konwencję dotyczącą prawdy lub fałszu, a mianowicie po zasadę większości. Na tej zasadzie opiera się na przykład chrześcijańska demokracja, która miała połączyć liberalną demokrację i chrześcijaństwo i która wtedy, kiedy powstawała na początku XX wieku, to była bardzo konserwatywna. Dzisiaj dla katolika, autentycznego katolika, określenie chadek jest pejoratywne. To jest właściwie obraza. Wtedy chadecy byli bardzo konserwatywni, godząc się z tym, że istnieją nie tylko tradycyjne, na przykład monarchiczne formy ustrojowe. Tak rozumianym chadekiem był na przykład wieloletni dyktator Portugalii António Oliveira Salazar, który się uważał za chadeka. Oczywiście żaden chadek dzisiaj by go nie uznał za chadeka, tylko byłby to ciemnogrodzka katolicka tyrania, prawda? Również Austrii Dollfuss uważał się za chrześcijańskiego demokratę, czy na przykład ksiądz Tiso uważał się za chrześcijańskiego demokratę. Ale to nie oznaczało w żadnej mierze kapitulacji w kwestiach moralnych, katolicy wszystko poddają. I mamy nawet jednego z kandydatów na prezydenta, który się uważa właśnie za chrześcijanina, znaczy za katolika i liberała w jednym, a mianowicie Szymona Hołownię. Znanego z tego, że nie tylko zgadza się na różnego rodzaju poluzowania ustawy aborcyjnej, właściwie de facto jej zniesienie, ale również znany z wygłoszenia słynnej kwestii, że po śmierci będą nas sądzić, prawda, psy i koty. Także to jest jakby to wprowadzenie elementu liberalnego w nauczanie Kościoła. To jest mniej więcej tak, jakby potraktować Kościół jako gmach i nagle podjechać pod ten gmach, prawda, jakimś urządzeniem do burzenia murów, przejechać tym urządzeniem taką wielką, prawda, kulą parę razy po budynku Kościoła i stwierdzić, o, a to jest w to, co ja wierzę, bo jestem liberalnym katolikiem.
No i to jest niestety taka smutna prawda. Niestety to znajduje, powiedzmy sobie od razu, taki bardzo podatny grunt w dzisiejszym kościele. No bo dzisiejszy kościół akceptuje no coś takiego. Dla nas, to się zresztą już obrobionych częściowo, również w kwestiach powiedzmy katechizmowych nawet przez tą obróbkę posoborową, no to akceptacja wolności religijnej, no to jest super, wspaniałe, no ale raczej tradycyjnej nauki Kościoła połączyć z wolnością, właśnie religijną wolnością sumienia, w tym rozumieniu liberalnym zupełnie nie można.
Tak, oczywiście. I mało, znaczy tutaj są jakby trzy podejścia do tego. Podejście tradycyjne, o którym wspomniałeś, dla których to jest nie do połączenia, bo nie ma wolności religijnej, dlatego że, i to jest znów różnica pomiędzy liberalizmem a katolicyzmem tradycyjnym. Katolicyzm głosi, że nie ma wolności dla błędu. Wolność jest tylko do szerzenia prawdy. Podczas kiedy liberalizm twierdza, że dla jednych to jest prawdą, dla innych to jest prawdą, więc prawdy od błędu nie da się odróżnić, więc ma błąd i prawda ma takie samo prawo. I z punktu widzenia zasady wolności religijnej, całkowitej wolności religijnej, na przykład trudno jest w takiej sytuacji na przykład zakazać istnienia jakichś, nie wiem, sekt, kościołów, czy jakbyśmy to określili, na przykład lucyferiańskich. No bo skoro każda ma prawo do wolności wyznania, to również wolność lucyferiańska, czy wiara lucyferiańska, to też jest jakaś antywiara, ale jednak wiara w coś, no to w takiej sytuacji jest to również wolność sumienia. No, tak pojętej wolności sumienia oczywiście Kościół tradycyjny absolutnie nie akceptował, bo powtórzę raz jeszcze, nie ma wolności dla fałszu, nie ma wolności dla prawdy, nie ma wolności dla doktryn niszczących człowieka i przede wszystkim odrywających go od Boga. To jest stanowisko tradycyjne. Mamy drugie stanowisko, czyli stanowisko, bym powiedział, skrajne, właśnie takie no, liberalno-chadeckie, no, że każdy może sobie wierzyć, co chce i bardzo, że tak powiem, współczujemy, że ktoś został lucyferianinem, ale ma do tego prawo. I tam, nie wiem, kościół spaghetti czy cokolwiek można sobie zarejestrować, prawda? No bo każdy ma prawo wierzyć w to, co chce. No i wreszcie mamy trzecie stanowisko, reprezentowane przez niedawno zmarłego papieża Benedykta XVI, czyli tak zwane, prawda, tak zwana hermeneutyka ciągłości, czyli odczytywanie deklaracji o wolności religijnej, Dignitatis Humanae Soboru Watykańskiego II, w perspektywie tradycji Kościoła. Ja powiem szczerze, ja kiedyś, jak byłem młodszy i bardziej radykalny, uważałem, że to jest jakieś dziwne. Ale przekonał mnie jeden ksiądz kanonista, że to nie jest podejście. Jeżeli sobie spojrzymy na Dignitatis Humanae, to jest deklaracja o wolności religijnej. To nie jest konstytucja soborowa o wolności religijnej. Innymi słowy, to nie oznacza, że Kościół w swoim nauczaniu uznaje wolność religii. I kanonista mi wytłumaczył w ten sposób. To oznacza, że w świecie współczesnym, gdzie katolicy zaczynają stanowić mniejszość, Kościół uznaje, i stąd jest deklaracja, wolność religijną, czyli uważa ją generalnie samą w sobie za błąd, niezgodny z nauczaniem tradycyjnego Kościoła, ale deklaruje, że nie mając innej możliwości, w chwili obecnej uznaje to jako fakt. I myślę, że takie stanowisko jest jak najbardziej to obrotle tradycji, tylko niestety to stanowisko ma tendencję do transformacji, przeistaczania się, i to w złym słowie przeistaczania się w kompletny religijny relatywizm, czyli w stanowisko liberalnego katolicyzmu.
No właśnie, ale chyba dużo bardziej przyjaznym otoczeniem dla myśli liberalnej jest z kolei, czy to współczesny modernizm, a chyba jeszcze bardziej po prostu protestantyzm, nie tylko ten współczesny, bo ten współczesny to już momentami to szkoda gadać, ale ten klasyczny również, ten bardziej zachowawczy. O.
Jak już pytasz o protestantyzm, to domyślając się tego pytania, przypominam, że protestantyzm niewspółczesny, czyli historyczny, opisałem w mojej książce Myśl polityczna reformacji i kontrreformacji, tą pierwszą rewolucja protestancka. Ja powiem tak, sama zasada ojców protestantyzmu jest ultraliberalna. To znaczy zasada samodzielnej interpretacji Pisma Świętego przez każdego, kto uważa się za natchnionego przez Ducha Świętego. I dlatego też każdy może sobie to Pismo Święte interpretować jak chce, pomijając tradycję i magisterium. I stanowisko to wydaje się być radykalnie liberalne. Ale oni to głosili jednakże w XVI wieku. I w XVI wieku takiego liberalizmu, że każdy może sobie wierzyć w co chce, to tak nie było. I generalnie Luther twierdził, że każdy ma prawo interpretować Pismo Święte tak, jak on to głosi, ale jest jeden prawidłowy interpretator Pisma Świętego, ja, Martin Luther. Stąd też Luther był niezwykle nietolerancyjny nie tylko w stosunku do katolików, co wszyscy wiedzą, ale również do anabaptystów. Dlaczego? Dlatego, że anabaptyści zadali mu słynne pytanie, czy może, ponieważ odrzuca tradycję i autorytet Kościoła, czy na podstawie litery Pisma Świętego może wykazać konieczność chrzczenia niemowląt. Podczas kiedy Chrystus miał tam 30 lat, prawda, jak został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Luther natychmiast podjął to wyzwanie teologiczne, rzucił się do studiowania Starego i Nowego Testamentu, szukając czy to wypowiedzi bezpośredniej, czy jakiejś aluzji, czy czegokolwiek innego, co można by wykorzystać, no i nie znalazł. I w takiej sytuacji Luther zionął wprost tolerancją do anabaptystów i wezwał książąt świeckich Rzeszy, aby rozprawili się krwawo z anabaptystami i nie brali jeńców. I to dosłownie mieli być wieszani, rąbani i tak dalej, bo są heretyka. Podobnie Calvin, który głosił samodzielną interpretację Pisma Świętego, stworzył oczywiście swoją własną. No i dlatego na przykład jak on się nazywał, ten hiszpański ukrywający się w Serveta, Miguela Serveta, hiszpańskiego antytrynitarza ukrywającego się w Genewie, spalił na stosie wesoło i radośnie, prawda? Tak. Także można powiedzieć, że protestanci w wieku XVI, jeszcze w wieku XVII z testych nie wysuwali konsekwencji liberalnych. Nie wraca do praktyki skrajnej nietolerancji protestanckiej, uważając, że to jest taki, no można powiedzieć, o trybut zapłacony mentalności XVI-XVII wieku, tylko do samej zasady samodzielnej interpretacji Pisma Świętego i wtedy z tej doktryny rodzi się liberalizm. Tak, jeżeli tak to pojmiemy, to się rodzi. To już jako przykład taki ciekawy tej dezinformacji dotyczącej Lutra, jako był liberałem, mogę podać taki przykład, że kiedy były obchody w Niemczech 500-lecia wystąpienia Lutra, to byłem wraz z żoną we Frankfurcie nad Odrą i tam były wielkie obchody tej rocznicy i między innymi tam wszędzie rozdawali jakieś takie książeczki pochwalne o Lutrze. Pamiętam, wzięliśmy sobie taką jedną książeczkę i wyczytaliśmy z niej, że Luther był ojcem liberalizmu i demokracji w Niemczech. No i pamiętam, że byliśmy na takich obchodach właśnie gdzieś tam organizowanych 500-lecia Lutra i narodzin niemieckiego liberalizmu i jedyni, którzy protestowali przeciwko tej wizji Lutra jako liberała, to byli postkomuniści z Die Linke, którzy z kolei tam rozdawali swoje różne terrorystycznego panowania wielkiego kapitału, który był skrajnie nietolerancyjny, mordując wszystkich swoich przeciwników teologicznych. No, pomijając ten element, czy to można mówić wtedy o wielkim kapitale, raczej to byli no, książęta niż wielki kapitał w rozumieniu burżuazyjnym, ale interpretacja Die Linke postkomunistycznej Marcina Lutra zdecydowanie bliższa była prawdy niż interpretacja oficjalnej niemieckiej elity politycznej wspomaganej przez teologów i biskupów protestanckich, a obawiam się, że jakby dobrze poszukać, to i biskupów katolickich.
No pewnie tak, niestety. Kolejna sprawa, którą tutaj chyba warto poruszyć, no to jest taka teza liberałów, że istnieją w zasadzie tylko jednostka, jej uprawnienia, to jest jakby ta wartość naczelna, tutaj o innych wartościach to w ogóle nie ma co dyskutować. No i szczerze mówiąc, znowu tutaj bym się odniósł, że jeszcze bym dorzucił swoje 3 grosze, że w ostatnich latach to zyskuje właśnie też na znaczeniu. On się mówi właśnie, że tu jednostka tego, personalizm. No i też to trochę zaciemnia nam obraz. I też tu chyba mamy do czynienia z zainfekowaniem myśli katolickiej przez liberalizm.
Tak, oczywiście, tu jeden nasz znajomy libertarianin w ogóle uważa, że chrześcijaństwo, czy że katolicyzm jest religią indywidualistyczną, bo każdy sam dba o swoje zbawienie. Jest to religia głosząca egoizm indywidualistyczny, tak zostało to wyłożone przez naczelnego najwyższego czasu. Ale oczywiście tak nie jest. Chrześcijaństwo w ogóle, a katolicyzm jest religią głęboko wspólnotową. Stąd jest właśnie ten personalizm. Personalizm, który pod wpływem liberalizmu zaczyna być reinterpretowany przez teologów i filozofów katolickich w duchu właśnie indywidualistycznym. Nie, to jest coś, co personaliści zawsze potępiali. Indywidualizm. Personalizm jest to doktryna mówiąca o tym, że człowiek jest jednostką żyjącą w społeczeństwie. Jest istotą społeczną. I nie może się zgodzić zarówno na twierdzenia indywidualistów liberalnych, że jest tylko jednostka, jak i nie może zgodzić się na twierdzenia kolektywistów z różnych ideologii totalitarnych czy socjalistycznych, że jest tylko masa, tłum, klasa społeczna, klasa czy cokolwiek innego. Także można powiedzieć, że personalizm właśnie szuka tego wypośrodkowania. Zresztą polecam wszystkim serdecznie do przeczytania encykliki Benedykta XVI Spe Salvi. Tam jest bardzo fajny fragment, intelektualnie mocno podbudowany, pokazujący, że katolicyzm jest religią społeczną. Gdyby zresztą katolicyzm nie był religią społeczną, to nie byłoby kościoła. No bo po co by komukolwiek był kościół, gdyby to była religia indywidualistyczna? Wystarczyłby zbór protestancki, tak zwany kongregacjonizm, szczególnie u Kalwinów popularna formuła, czyli przekonanie, że kościół jest potrzebny jako budynek, do którego można przyjść się pomodlić indywidualnie z Bogiem, który ktoś tam utrzymuje i jeżeli mamy jakieś pytania teologiczne, to mamy biegłego w piśmie, który nam wskaże, czyli pastora, który nam wskaże odpowiednie fragmenty Pisma Świętego, które wyjaśnią nasze problemy moralne i obiekcje. No to jest właśnie religia indywidualistyczna i to się nazywa kongregacjonizm zakładający, że do każdej wspólnoty religijnej można w każdej chwili wejść, wyjść, zmienić, założyć własną i tak dalej. No Kościół katolicki jest głęboko wspólnotowy, stąd też w nauczaniu społecznym Kościoła, już od scholastyków, pojawia się taki termin habitus. Habitus, czyli byśmy to powiedzieli, pewien sposób funkcjonowania człowieka. Chodzi o to, że ponieważ człowiek posiada wolną wolę do wyboru dobra i zła, no to w takiej sytuacji, ponieważ tą wolną wolę posiada, no to trzeba wykształcać w nim habitus, przyzwyczajenie do wybierania tego, co dobre, a nie tego, co złe. A żeby w jednostce małej, czyli w dziecku wyrabiać ten habitus, no to niestety potrzebne jest otoczenie społeczne. Rodzina, kościół, szkoła, różnego rodzaju instytucje, stowarzyszenia i tak dalej. Także katolicyzm uczy o religii społecznej i uczy o tym, że wspólnota odpowiada za wychowanie, za edukację, również wychowanie ku dobru i ochronę przed tym, co złe. A pamiętajmy, że liberalizm zakłada, że zło i dobro mają takie same prawa.
No chyba to jest główny błąd. Tutaj jeszcze należałoby zapytać o pojęcie liber examen. To myślę, że jest w większości nieznane. To może warto byłoby wyjaśnić, co to jest i czy jest nadal aktualne.
Tak, jest to pojęcie, które powstało z tłumaczenia na język francuski niektórych tekstów Lutra i Kalwina, kiedy mówili oni o tej samodzielnej interpretacji Pisma Świętego, zwracania uwagi na tradycję Kościoła i magisterium Kościoła, to wtedy te pojęcie właśnie indywidualnego greckiego w przypadku Lutra, tłumaczono jako liber examen, czyli jakbyśmy to powiedzieli, swobodne egzaminowanie. Chodzi o to, że każda jednostka za pomocą własnego rozumu swobodnie egzaminuje, z czym się zgadza, a z czym się nie zgadza i które prawdy chrześcijańskie uznaje, a których nie uznaje. To pojęcie zanikło z dwóch powodów. Na całym świecie zanikło, również we Francji. Zanikło przede wszystkim dlatego, że Kościół przestał być tradycyjny i uznał liberalizm, więc liber examen przestał być błędem, potwornym błędem indywidualizmu religijnego. A w Polsce zanikło również ze względu na stopniowy zanik znajomości języka francuskiego po II wojnie światowej. Ale pojęcie, w moim przekonaniu, dalej jest kluczowe dla tradycyjnej nauki Kościoła, dlatego że mówi ono, że w Kościele uznajemy albo autorytet tegoż kościoła, albo liber examen, czyli prawo każdej jednostki, liberalne prawo do wiary w co chce i jak chce.
Tutaj, przez całą rozmowę, w zasadzie, jak tak omawiamy te poszczególne kwestie, pojawia się kwestia zmiany nauczania na ostatnim soborze, czyli na Soborze Watykańskim II. Czy my możemy ten sobór nazwać kapitulacją Kościoła przed liberalizmem?
Tak, z pewnością możemy. Chodzi głównie o dwa dokumenty, czyli wspomnianą przeze mnie deklarację o wolności religijnej Dignitatis Humanae, którą, tak jak mi to właśnie w duchu Benedykta XVI, czy wcześniej kardynała Ratzingera, pewien znajomy kanonista wytłumaczył, że da się ją jeszcze obronić, wskazując na to, że z punktu widzenia prawa kanonicznego to jest deklaracja, a nie konstytucja soborowa. Także ja się z tym zgadzam, że to się da tego bronić. To powiedzmy sobie szczerze, jest taka obrona rozpaczliwa, żeby utrzymać jedność nauczania Kościoła przed i posoborowego, ale z drugiej strony no, niektóre zapisy liberalne mamy również w konstytucjach Soboru Watykańskiego II. No, przede wszystkim myślę, że Gaudium et Spes, czyli tak zwana konstytucja o Kościele w świecie współczesnym, no to jest apologia liberalizmu polityczno-światopoglądowego i nawet bym powiedział socjaldemokratycznych rozwiązań w kwestiach społeczno-ekonomicznych. Także to jest jakby litera tego soboru. No i oczywiście jest jeszcze praktyka świata posoborowego. Ja sam pamiętam, że znałem kiedyś, pracując w szkole katolickiej, uczelni katolickiej, jedną panią doktor teologii, która twierdziła z pełną, że tak powiem, oczywistością, że Sobór Watykański II zaakceptował liberalizm i dlatego unieważnił całe wcześniejsze nauczanie Kościoła na czele z Soborem Trydenckim i z Soborem Watykańskim I. No, to jest oczywiście kapitulacja. Ona wprost użyła takiego wtedy, pamiętam, pojęcia, jak że powstał nowy kościół. No i to się tak, generalnie teologowie to tak półgębkiem o tym mówią, czy biskupi, ale prawda jest taka, że odnoszę wrażenie, że wielu z nich, jak nie większość, i to zdecydowana większość, rzeczywiście uważa, że na Soborze Watykańskim II powstał nowy liberalny kościół, który całe nauczanie wcześniejsze unieważnił. Zresztą pamiętam, że byłem kiedyś na targach książki katolickiej w Arkadach Kubickiego w Warszawie i tam pamiętam, było jakieś stoisko seminarium decyzjalnego. Już nie pamiętam, którego seminarium decyzjalnego. I tam mieli książki, nie wiem, jedne 50 zł, drugie 70 i tak dalej. I patrzę, stoją takie dwa wielkie pudła po 5 zł. I tak oczywiście zaciekawiony spojrzałem, co w tych pudłach po 5 zł. No i się okazuje, że to były książki katolickie wydane przed Soborem Watykańskim II. I się tak pytam, a dlaczego te książki są po 5 zł tylko? No bo to już jest unieważnione nauczanie. Tak mi wytłumaczyła osoba w habicie podająca się za duchownego, tak to należałoby chyba powiedzieć. Oczywiście no, jako katolik tradycyjny całą siatę tych książek wyniosłem, jako już dezaktualizowanych, no bo ja generalnie uważam, że jeżeli Kościół katolicki posoborowy jest tym prawdziwym kościołem z nową nauką, no to są dwie możliwości. Albo do lat 60. XX wieku Kościół katolicki pozostawał w błędzie, I jeżeli tak jest, no to w takiej sytuacji wszelka wiara w to, że mamy asystencję Ducha Świętego nad Kościołem nauczającym, no jest nieprawdziwe, skoro dopuścił do tego, że przez 1960 lat Kościół Chrystusowy był w błędzie. Albo możliwość druga jest, że jest taka ciągłość, tak jak właśnie chce hermeneutyka ciągłości Benedykta XVI. Zresztą ma to o tyle potwierdzenie, że w sensie dogmatycznym akurat Sobór Watykański II nie narobił żadnej porażki, bo żadnego dogmatu nowego nie przyjął wszystkich dotychczasowych dogmatów, ale jakby z punktu widzenia dogmatycznego można powiedzieć, że nic się nie stało. No i wreszcie trzecia możliwa interpretacja, taką, którą dają na przykład sedewakantyści, że Duch Święty w latach 60. opuścił Kościół katolicki. No, ja tak daleko bym nie szedł, przypominając zawsze takie zdanie, które przeczytałem w jakiejś książce z historii Kościoła, że pamiętam o świętym Atanazym, który bronił nauki o Trójcy Świętej przeciwko Arianom popieranym przez Cesarstwo Bizantyjskie. I pamiętam, tam padło takie zdanie. Święty Atanazy wygrał tą konfrontację dotyczącą problemu trynitarnego, a więc to oznacza, że Duch Święty zachował swoją asystencję dla Kościoła w postaci świętego Atanazego. Także myślę, że takiego zerwania nie ma również na Soborze Watykańskim II i są elementy prawowierne, nad którymi Duch Święty, mam nadzieję, czuwa, aczkolwiek niestety obawiam się, że to nie będą już biskupi, kardynałowie i papieże, nazwijmy to, ze świata zachodniego. I tylko obawiam się, że ta ortodoksja katolicka to raczej przetrwa gdzieś w Afryce czy Ameryce Południowej. I zresztą ja na przykład powiem szczerze, to jest pogląd, który czasami niektórych szokuje. Ja się na przykład z tego powodu absolutnie nie boję wyboru czarnoskórego papieża. Dlaczego? Dlatego, że podejrzewam, że czarnoskóry papież procentowo ma większe szanse na bycie ortodoksyjnym katolikiem niż papież biały.
No, jest to dosyć możliwe. To wróćmy do tematu, który tak z rozpędu już poruszyłem na sam koniec, na samym początku, przepraszam, no to na sam koniec też. Właśnie, polski episkopat. Czy polski episkopat wierzy w liberalizm? Nawet bym zapytał, czy przypadkiem nie wierzy bardziej niż w Trójcę Świętą.
To nie jest wcale proste pytanie. Ci, którzy się kręcą wokół episkopatu, zdecydowanie bliżej niż ja, bo ja się tam nie mam wstępu, wejść i znajomości, twierdzą, że polscy biskupi dzielą się na dwie kategorie. Na mniejszość liberalną czy ultraliberalną, promowaną przez TVN-y, gazety wyborcze i tak dalej, i zahukaną i przestraszoną większość, która boi się ukamieniowania przez liberalne media i która siedzi cicho. I ci, którzy, moi znajomi, którzy gdzieś tam bliżej są, twierdzą, że generalnie większość biskupów w Polsce to jeszcze wierzy w Chrystusa i jest prawowierna. Problem polega na tym, że są przestraszeni, zalęknieni przez liberalne media. No, ja powiem szczerze, jeżeli taka obserwacja jest prawdziwa, to jest to obserwacja w pewnym sensie pocieszająca. To znaczy pocieszająca, że no, to nie jest tam tak źle, tylko po prostu są zahukani i uciszeni. Aczkolwiek też jest problemem to, że no, te liberalne media już prezentują, bym powiedział, tak liberalny katolicyzm, o ile go w ogóle tolerują, no, że to budzi oczywiście zszokowanie. Pamiętam, że redaktor Paweł Lisicki kiedyś na jakiejś konferencji powiedział, w której brałem udział, że czytał właśnie jakiś tam w liberalnych mediach jakiś artykuł dziennikarza liberalnego przerażonego tradycjonalizmem tam jakiegoś biskupa, akurat nie polskiego. I cóż się okazało? Cóż ten ultratradycjonalistyczny biskup głosi? A mianowicie ten biskup głosił, że są dwie płcie. Także to jest
straszne.
Straszny pogląd, tak? I zauważcie Państwo, że no, biskup głoszący coś takiego jest już traktowany jako tradycjonalista. Głosi to właściwie półgębkiem, bo się boi tych liberalnych mediów. Niestety prawda jest taka, że biskupi nie mają wiele odwagi cywilnej. Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że właśnie dlatego biskupi zawsze czczą męczenników, bo jakby czczą w nich pewne cechy, których często sami nie posiadają, bo niestety obawiam się, że większość z nich do śmierci męczeńskiej, żeby dać świadectwo wierze swojej, nie byłaby zdolna. Ale generalnie potwierdza to mój taki pogląd, którym chyba zakończę to nasze dzisiejsze spotkanie. Ja parokrotnie w swoim życiu wyraziłem taki pogląd, który powtórzę na sam koniec. W Kościele naucza się, że Kościół istnieje dzięki biskupom i za pomocą biskupów. Kiedy patrzę na Kościół katolicki w Polsce, a nie tylko w Polsce, w ogóle w świecie zachodnim, to mam inne wrażenie. Kościół istnieje nie dzięki biskupom, ale pomimo biskupów.
I to jest niestety prawda, z tym się zgodzę. I cóż, to ten odcinek rzeczywiście zakończymy, ale niech nasz niedohabilitowany nie traci nadziei. Wrócimy niedługo z nową garścią faktów na temat liberalizmu. Moim i Państwa gościem był pan profesor Adam Wieromski. Dziękuję Ci bardzo.
Ja również dziękuję serdecznie i oczywiście tradycyjnie na koniec polecam moją książkę Opus Magnum, chociaż nieduże, na temat błędów liberalizmu, czyli Sojusz Ekstremów w epoce globalizacji. To jest taka, można powiedzieć, Biblia antyliberalizmu.
Tak, w tajnym kodzie flagowym frytki, więc zachęcamy do tego, żeby czytać frytki. Tak, wiem, że to brzmi śmiesznie, no ale przynajmniej profani nie wiedzą, o czym mówimy. Można mówić kodem czasem w pewnym otoczeniu niezbyt przyjaznym. To tyle, dziękuję Państwu za uwagę. Prosimy o kciuki w górę, subskrypcje, komentarze, wsparcie kanału. To tyle na dziś, do zobaczenia.